Chwała Jezusowi, przyjaciele, witajcie. Wiecie, od tego mojego Józefa, to już pewnie piach z butów egipskiej pustyni wysypujecie w każdą środę. Znowu o Józefie. Ja wam powiem, sam jestem zaskoczony. Nawet nie tym, że dzisiaj dziewiątą część będę wygłaszał, jak to, że gdyby nie to, że po prostu podjąłem taką decyzję, że czas zamknąć, moim marzeniem było, aby to zajęło trochę wakacje i właściwie można rzec, udało się to, bo dziś kończę i jeśli zobaczycie, to wakacje były zdominowane, właśnie środy wakacyjne były zdominowane tym. Ale dogrzebałem się do ciekawych nowych dokumentów. Właśnie w tym tygodniu odgrzebałem ciekawe rękopisy. Udało mi się też dotrzeć do starożytnych pism o Józefie. I powiem wam tak, jeszcze 3-4 części by poszły. Ale już wam nie będę zawracał głowy. Wierzę, że są nowe rzeczy, które również chcemy wyuczyć się i poznać ze Słowa Bożego. Czego nauczył mnie Józef? Ja go pokochałem. Nie wiem jak wy, nie wiem czy wam przybliżyłem przez te 9 spotkań, czy 8, a teraz 9, tą postać, czy wręcz obrzydziłem, bo ktoś może wziąć, chłopie, ile można o Józefie. Ale zwróćcie uwagę, że naprawdę dużo jest o nim napisane. Jest o nim napisane więcej niż o niektórych ważnych biblijnych postaciach, które wydawałyby się nam, że są takie trochę ważniejsze niż Józef. Więc czego nauczył mnie i do czego zainspirował Józef? W jakiś taki szeroko pojęty sposób w liście do Hebrajczyków, znamy wszyscy 13 rozdział od 7 do 8 wersetu, jest takie słowo: pamiętajcie o waszych przywódcach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże i rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I oczywiście wyraźnie dotyczy to tutaj, tak jak nam wskazuje ten 7 werset, o naszych przywódcach i przyglądali się tym, którzy przywódcy, czyli prowadzący nas w naszej wierze, ale wierzę właśnie dokładnie w to, że Józef był kimś takim w tym szeroko pojętym sposobie, bo czytam, uczę się i mam od niego wzór wiary, wzór tego, jak kochać Boga. Czego się nauczyłem? Przede wszystkim moją główną lekcją, studiując życie tego Bożego człowieka i przyglądając się sobie samemu, patrząc na to, kim ja jestem i jakże wiele jeszcze muszę się nauczyć, widzę o zaufaniu Bożej opatrzności. Najsłabszy z braci staje się w końcu tym, przez którego najpotężniejszy, najsilniejszy, jedyny wspaniały Bóg działa. Józef przechodzi przez dramatyczne wydarzenia. Jak wiemy, zostaje zdradzony przez braci. Omawialiśmy to, sprzedany w niewolę. Niesłusznie oskarżony, uwięziony. Mimo to pośród tych wszystkich burz i sztormów życiowych nie traci zaufania do Boga i wierzy, że Boży plan ma sens. Znajduje się w dziesiątkach momentów, gdzie dowolny człowiek by mu mógł powiedzieć: chłopie, opamiętaj się i gdzie ten twój Bóg, gdzie ta cała twoja sprawiedliwość, gdzie to wszystko, co ty tam gadasz, że wierzysz, sam zobacz, gdzie jesteś. Jednak kiedy w końcu po tylu latach Bożego działania, prowadzenia i dziwnych wydarzeń bracia przed nim stają, to przypominam też to, co już omawialiśmy z Księgi Rodzaju, 50 rozdział, 20 werset, jasną pozycję Józefa: wyknuliście zło przeciw mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Wy i Bóg. Różne rzeczy działy się nad moim życiem, ale to Bóg okazał się tym, który wygrywa. On mnie uczy zawierzenia Bogu nawet w cierpieniu, bo zło nie ma ostatniego słowa. Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy ludźmi. Cierpienie sprawią nam inni ludzie, okoliczności, choroby, sytuacje, rzeczy polityczne, nadciągające czy przeszłe w naszym życiu, na które nie mieliśmy żadnego wpływu albo bardzo mały. I przy tym wszystkim chcę, aby jeżeli nawet wszystko gdzieś tam uleci z czasem, będę sobie musiał przypominać, żebym pamiętał, że to Bóg ma ostatnie słowo, a nie zło. Druga taka myśl, jeśli chodzi o Józefa w tym podsumowaniu, bo dziś chyba najbardziej tym będzie ten wykład, to jest wierność w codzienności. W domu swojego ojca Józef był wierny. Był uczciwy, był wierny, pomimo że ten dom, no nie był to jakiś bardzo zdrowy dom, studiowaliśmy to na samym początku, widzieliśmy, że dom pełny konfliktów, pełny sporów, zazdrości i w przeszłości życia jego ojca też nie wszystkie rzeczy dobrze były ułożone, ale Józef był wierny w codziennych małych krokach, zarówno w domu swego taty, zarówno po zdradzeniu przez braci w domu swojego właściciela, który go kupił jako niewolnika, czyli w domu Potyfara. Wierny był również w małych rzeczach w więzieniu, a potem wierny był u Faraona. Józef po prostu wykonywał to, co do niego należy, z oddaniem i z uczciwością. Niby prosta, niby taka mogąca przez uszy w kościele przelecieć myśl, ale właśnie tak było. Nie szukał zemsty, ale poszukiwał tego, jak służyć. Nie zajmował się tym, co mu tam ktoś narobił, jakby się za to zabrać, ale jakby to nawet nie wybaczyć, a dostrzec w tym, co Bóg przez to może zrobić dobrego. I on mi pokazuje wartość takiej sumiennej pracy i prawdę, że postawa sługi to jest postawa serca, nie postawa okoliczności. Okoliczności nie zmieniły tego, kim ten człowiek był wewnętrznie. Po prostu był wiernym Bogu młodym człowiekiem. Inna lekcja to duchowość, mądrość i rozwaga. Być duchowym, odważnym, rozważnym, mądrym to jest skarb w każdym czasie. Być mądrym i rozważnym duchowo nie było skarbem tylko gdzieś tam w starożytnym Egipcie, ale myślę, że i dzisiaj jest wielkim skarbem mieć taką Bożą cierpliwość, rozwagę, umiejętność czekania na to, co Pan przez różne rzeczy przyniesie, pomimo tego, że wielokrotnie będziemy popychani przez ludzi do szybszego dochodzenia, działania takiego przyspieszonego, dochodzenia na skróty, do tego, co ludziom się wydaje, że jest słuszne. Józef nie tylko interpretuje sny, ale mądrze zarządza krajem w czasie głodu, łączy duchowy dar. Nie tylko, wiecie, jest kimś, kto śniło mi się, czuję i śniło mi się, bo to bywa męczące. Nie tylko jest kimś, kto ma mądrość i wiem, jak zrobić, nie potrzebuje. Nie, on ma równowagę w duchowości i praktycznym działaniu. Łączy duchowy dar z praktycznym działaniem i przypomina, że wiara i rozum to jest niezwykła Boża para. Że sama wiara jest jak pies, który zerwał się ze smyczy. Sam rozum jest jak zły pies, który zerwał się ze smyczy. Żadne z tych dwóch rzeczy nie zrobi nic samo, ale wiara działa w pełni Bożej mądrości jest siłą. Talenty są Bożym depozytem, nie narzędziem naszej chwały, ale Bożym depozytem włożonym w nas, żebyśmy mogli w naszej słabości znaleźć siłę, by służyć innym. Inna moja lekcja od Józefa to przebaczenie. Józef będący w pozycji władzy, czyli teraz mogę pokazać, kim naprawdę jestem. Teraz jestem górą, i ci, którzy mi podpadli, teraz nie podskoczą. Większość polityków zawodziła, zawodzi dziś i będzie zawodzić w tym miejscu. Natomiast Józef dał nam, wierzącym ludziom, lekcję. Będąc w pozycji władzy, mógł się zemścić na braciach. Zamiast tego wybiera pojednanie, przebaczenie i odbudowę swojego domu, co będzie miało błogosławione skutki. Zachęca do przebaczenia tym nawet, w tym nawet momencie, kiedy ma zupełną przewagę. Pokazuje siłę przemienionego serca. Pokazuje, że większe niż wszystkie twoje możliwości. Bo każdy z nas tam ma jakieś możliwości. Niektórzy z was mają bardzo duże możliwości umysłowe, finansowe, urzędowe. Gdzieś tam macie władzę, gdzieś tam macie możliwość być kimś. Ale on przekazuje, że to nie te siły, ale moc przemienionego serca jest większa niż wszystko, czym człowiek może zostać obdarowany. No i samo się mi nasuwa kolejna lekcja z życia Józefa to pokora pomimo sukcesu. Mimo że zostaje drugą najważniejszą osobą w Egipcie, Józef nie popada w pychę. Nie buduje sobie pomników, nie kazuje nie wiadomo jak sobie oddawać cześć. Józef pozostaje wierny Bogu i pozostaje wierny swojej rodzinie. Koniec sukcesu jest niewidzialny Bożym, ludzkim okiem, przepraszam, ale widzi go Bóg. Koniec sukcesu jest niewidzialny ludzkim okiem, ale jest nim dzień, gdy oddzielamy od niego wdzięczność, jest nim ten dzień, kiedy wdzięczność i pokorę kierujemy w kierunku Boga. Kiedy oddzielamy to, kim jesteśmy, to, co nam się wydaje, od tego, co naprawdę uczynił Bóg. I taki dzień może przyjść w twoim życiu. Przychodził w życiu wielu ludzi, że Bóg daje ci coś osiągnąć. Że tak jak mówię, masz pewną władzę, coś możesz. Masz pewne możliwości. I wiecie, czasami się wtedy człowiekowi wydaje, no ja zdecyduję, co ja wtedy zrobię. Teraz mam władzę. Pamiętam kiedyś taką historię, słyszałem jak jeden człowiek, to mi opowiadał pastor inny, to się nie stało u nas, który mówił, że miał takiego człowieka, który zawsze się modlił i mówił, że jego największym marzeniem jest, żeby Bóg błogosławił jego biznes. I mówi, pastorze, jak mi Bóg pobłogosławi biznes, módlcie się o mój biznes, to będę chciał dać taką dziesięcinę z wdzięczności Panu, uwielbiać Go i po prostu dać to do Kościoła i cieszyć się Panem. Wiecie, ciekawa rzecz się stała, Bóg temu człowiekowi pobłogosławił. No i tak się złożyło, że dobrze zarobił i ta dziesięcina wyniosła prawie 70 tysięcy w jego wypadku. Tak zarobił w ciągu miesiąca, słuchajcie. I no, pastor się ucieszył, ale dziesięcina nigdy nie nadeszła. Nie? No nie wypada może pytać człowieka, ale on wyczuł, że jest pytanie, więc mówi, wiesz, no tak mówię, jak tam idzie? No mówiłeś, że jak cię Pan pobłogosławi, to i w zborze poczujemy. On mówi, wiesz co, myślę, że na zbór jest za mały, żebym ja tak ciężko przeze mnie zarobione pieniądze tylko tu położył. Muszę mądrze zdecydować. Nie? Już człowiek dostał trochę władzy, już wie lepiej, już jakby przestaje z tej punktu pokory rozmawiać z Panem Bogiem. Można zostać kimś. Czyli dla mnie świetnym przykładem tego jest Estera. Estera, która można powiedzieć znikąd, również stała się kimś, stała się księżniczką, królową się stała, nie? I w księdze Estery, znacie księgę Estery, kiedy przychodzi zagrożenie dla ludu Bożego, kiedy wszyscy się modlą, kiedy zastanawiają się właściwie, co dalej będzie, ona jest w najlepszym miejscu, żeby stanowić ratunek dla swojego ludu. Wiecie, nie mam czasu teraz całej księgi czytać, ale większość z was ją zna, kto nie zna, polecam. Natomiast przeczytajmy te dwa wersety z księgi Estery, 4:13-14 werset. To jest ta Boża mądrość. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Wiem, gdzie jesteś, jesteś kimś. Ale niech ci się nie wydaje, Estera. On jest bardzo jasny w tym, co mówi tutaj. Bo 14 werset mówi, dlaczego? Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skoninąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Odniosłeś sukces w życiu? Być może dokładnie to jest słowo, które Duch Święty chce do nas skierować. Kto zaś wie, czy to, że tyle ci się w życiu udało, nie osiągnąłeś właśnie dlatego, że Bóg chce sprawić, by stał się narzędziem czyjejś wolności, czyjejś pomocy, radości. I tu mogę wymienić wszystko to, co możesz zrobić przez to, co czym Pan cię obdarował, czy to intelektualnie, czy artystycznie, czy materialnie, czy w jakikolwiek inny sposób. Otwartość na służbę większą niż własne dobro. To moja lekcja od Józefa. Takie słowo jak Estera naprawdę może być prawdą w życiu niejednego z nas. Może być rzeczywistością życia niejednego z nas. Jesteś kimś, masz coś. Tak, bo Bóg ma plan. Józef pojmował to. Rozumiał, że został wywyższony, aby uratować wielu. Swoje życie zobaczył nie jako osobisty sukces, ale jako część większego planu, żeby wielu ludzi z tego coś miało. Uczy, że nasze życie, mnie to uczy, że nasze życie ma sens wtedy, gdy służy innym, nie tylko mi samemu. Że moje życie ma sens, kiedy wnosi w życie innych pokój, spokojne odpowiedzi na ich najtrudniejsze pytania, które mogą przez moje lub twoje życie przepłynąć od Boga dla nich. To takie życie właśnie staje się obrazem Chrystusa, stąd tak często przeze mnie wspominana ta typologia, że Józef był typem Chrystusa. Bóg do tego Józefa nie zmusił, chcę, żebyście to wiedzieli. Jedną z podstawowych prawd wiary, jeśli chodzi o Mesjasza, Jezusa, w które wierzymy, fundamentów tego, co wierzymy, jeśli chodzi o Pana Jezusa, w naszym zbawieniu jest to, że Jego życia Mu nie zabrano, ale On swoje życie za nas, co? Dał. Jezusa nie aresztowano na tej zasadzie, że no nie miał wyjścia. Że nie chciał, no ale aresztowali, ukrzyżowali. Jedna Jego myśl, jedno słowo. I już Billy Graham mawiał to, pamiętam, gdzieś w jednej z pierwszych książek Billy Grahama to czytałem, że Jezus mógł wezwać legiony aniołów, które zrobiłyby porządek z Imperium Rzymskim i z całą rzeczywistością tamtego świata w ciągu kilku sekund. Natomiast tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On stał się, wypełnił te słowa na krzyżu Golgoty. Nikt go do tego nie zmusił. To była miłość. Jeżeli ktokolwiek by zmusił Syna Bożego do śmierci za ciebie i za mnie, wtedy temat Bożej miłości moglibyśmy zamknąć. Miłości nie da się zmusić. Ona jest miłością. I Józef tego mnie też uczy, że jego nikt nie zmusił do tego, żeby był tym, kim był. Życie Józefa przygotowuje duchowo na przyjęcie Chrystusa i trwanie w Nim. I jak powiedziałem, dzisiaj powoli kończymy rozmyślanie o życiu Józefa i nie tylko o jego życiu, lecz i o tej wielkiej lekcji pokory, uczniostwa, gotowości na Boże działanie. Po raz ostatni chciałbym dzisiaj razem z wami zerknąć w jego życie, w jego dom, w jego codzienność. I to, o czym pragnę mówić, wiecie, nie jest tematem błahym i nie można go zlekceważyć. Chcę powiedzieć, zanim zamknę moją Biblię, zanim powiem amen i zanim powiecie, no to koniec serii Józefie, chcę wam opowiedzieć o Bożej obecności, i obietnicach w godzinę śmierci i ciemności. Jeżeli w najbliższym czasie, bo nie wiemy kiedy, czy za sekundę, czy za 100 lat, nie nastąpi przyjście Pańskie, to przyjdzie się i tobie, i mi spotkać ze śmiercią i przyjdzie przeżyć jakoś tą mroczną godzinę, czy jakby to nie nazwać inaczej. A Józef i tutaj jest dla mnie lekcją. Józef żyje i wszystko udało mu się odbudować. Jest bogaty i osiągnął już wszystko, albo i nie. No bo u Boga wszystko nie kończy się na ziemi. Ale na ziemi właściwie wszystko, co ktoś taki jak on, jak mówię, najsłabszy, najbardziej przekreślony, każda sztuczna inteligencja, czy maszyna obliczeniowa, czy człowiek zajmujący się logiką obliczyłby, że spośród wszystkich tych braci Józef ma najmniejsze szanse na przeżycie i najmniejsze szanse na to, żeby stać się kimkolwiek w życiu oprócz niewolnika, który umrze wkrótce. A jednak to on stał się ratunkiem, to on został użyty przez Boga i Józef wie, że jego historia nie kończy się nim samym. Jego życie pokazuje, że jest w nim coś, co bardzo wręcz ociera się o pewność. Biblia to nazywa pełnią wiary, Biblia to nazywa wiarą w wypadku Józefa, ale to jest taka wiara, która właściwie bliżej jest pewności niż niepewności. On wie, że ta historia nie kończy się nim, że nie jest jakimś happy endem, ale jest dalszym krokiem w Bożym dziele i że głównym bohaterem historii, którą przeżywa, jest Bóg i że wszystko po nim też będzie trwać, że kiedy on zamknie swe oczy, Bóg nie powie, no to wszystko skończyłem. Człowiek jest stworzeniem, które widzi i wie, że musi umrzeć. I stara się o tym zapominać. Kiedy jest starszy, powoli się z tym godzi. Kiedy jest młodszy, stara się jak najmniej o tym mówić. Kiedy się zbliżają dni, że czasem ta myśl przyjdzie częściej. Człowiek stara się o tym zapominać, o to, dlaczego starsze panie nadużywają kosmetyków. Starsi panowie kupują motocykl, Ferrari albo jacht, jeśli ich stać. Albo coś w tym stylu. Jeśli bieda nie pozwala, biegną do kościołów. Myślą, że może więcej należałoby dawać na przysłowiową tacę. Coś się zbliża i ludzie to czują w miarę swoich lat. Młodzi bywają w tym miejscu bardziej beztroscy. Wydaje mi się, że śmierć ma listę według daty urodzenia. Ale im więcej lat mija, tym bardziej zauważają, że jednak nie. Śmierć trzyma ludzi w pewnego rodzaju niewoli, strachu i wszyscy wiedzą, że nie da się jej przekupić i obejść. Że kiedy przychodzi i stanie naprzeciwko człowieka, nie ma władzy, nie ma pieniędzy, stanowiska, jakiejś kwoty, która mogłaby chociaż na chwilę zatrzymać śmierć i powiedzieć, no, to jest całkiem pokaźna kwota, pomyślę. Zarówno umierający w samotności pod mostem bezdomny, jak i najbogatsi tuzowie tego świata, posiadający korporacje i kwoty, o których nam się nawet nie śni, nawet nie potrafimy policzyć. Kiedy przychodziła śmierć, nie mieli nic do powiedzenia. A Józef jednak czegoś nas uczy. Bo my ludzie czujemy, że coś się kończy. I właśnie o tym chciałem dziś mówić. Jak przygotować się na to, co nieprzekupne. Czego się uczę to od Józefa, bo wiem, że do wielu z nas to przyjdzie. Do każdego z nas, jak powiedziałem, jeśli Pan Jezus nie wróci za sekundę lub za 100, za 50 lat, ile tam nam jest dane. Gdzie? Ludzie się inaczej przygotowują na egzamin z nieprzekupnym egzaminatorem. Jeśli egzaminator jest przekupny albo niedbały, to i studenci się przygotowują byle jak. Ale są tacy egzaminatorzy, że ludzie wiedzą, że są uczciwi i że są nieprzekupni. Śmierć jest nieprzekupna, ale śmierć bywa bezsilna. Śmierć bywa, że wyciąga rękę z tą swoją pewnością śmierci, że nic nie jest w stanie stanąć jej na drodze, ale się zdziwiła, bo śmierć jest bezsilna tylko wtedy, kiedy podchodzi do człowieka i wybaczcie, trochę personifikuje teraz oczywiście śmierć. Ja nie myślę, że śmierć myśli w taki osobisty sposób, ale żeby wam coś pokazać, ją personifikuje, że wyciąga rękę, będąc pewna, że może i myślę, że staje się bezsilna tylko wtedy, gdy podchodzi do kogoś, komu nie ma już czego zabrać. Jest jak komornik, który położy nalepkę na wszystkim, nie zwracając na płacz dzieci i błaganie żadnej uwagi. Ale jest jak komornik, który nagle odkrywa, że nie ma na co przykleić naklejki. W naszym wypadku nie dlatego, że mamy jakiś szwindel, żeśmy to jakoś sprytnie z tego wyszli, ale dlatego, że Jezus w naszym życiu właśnie dlatego chce działać, że kto w Niego wierzy, nie umrze. A choćby i umarł, to będzie żył. Bo śmierć przyjdzie do ciebie i odkryje, że nic nie ma swojego. Że nie bardzo jest co zabrać. Pamiętam lata temu, to był 96 rok. Czytałem w jednej z amerykańskich gazet o pożarze całego kwartału drewnianego miasta Chicago. Historyczne wydanie. Gazeta zupełnie nie zajmująca się sprawami Pana Boga. I dziwili się strażacy, że jeden dom małej wdowy ocalał. I cytowali jej odpowiedź, bo kiedy pytali jej, jak to jest możliwe, że to wszystko wokół zrównane zostało z ziemią, on je spalił. Jak pani uważa, pytali się tej starej babuli, jak ty uważasz, czemu się nie spalił twój dom, jak pani myśli? No jakby normalnie ominęło pani dom. A ona nawet jest taką pełną prostotą, która wzbudzała nawet śmiech niektórych strażaków. Ja panowie, u mnie w domu się nie ma co spalić. Ja mam tylko krzesła, stół i Biblię na stole. Nic więcej nie mam, tu się palić co nie miało. Pamiętam, że poruszyły mnie wtedy te słowa. I domu nie było tego wszystkiego, co czasami wnosi przekleństwo i brud w nasze. Śmierć jest bezsilna, wracam do tego tylko wtedy, gdy staje nad kimś, komu nie ma co zabrać, bo nie ma już nic swojego. I tak chciałbym stanąć kiedyś przed śmiercią. To, co mam, chcę powierzać mojemu Panu. Pamiętam lata temu, kiedy budowałem mój dom i wyszedł pewien problem w konstrukcji. Nawet nie zgodziłem się na proponowany mi wtedy układ łapówkowy. Dziś nie chcę tego wracać, to było nie tu, to było dawno, nie chcę to wspominać, ale zapytany wtedy, dlaczego miałem właśnie to głębokie przekonanie, włożone przez Kościół i to, co słyszałem w Kościele, przez Słowo Boże we mnie. Powiedziałem ludziom, chcę, żeby każdy gwóźdź, każda dachówka, każde drzwi, każdy mebel, każdy sprzęt mojego domu był uczciwy i należał do mnie przez moją uczciwą pracę, a nie do kogokolwiek innego. Nie był żadnym konszachtem z tym, który idzie na skróty. Amen. Tak chcę przed nią stać, bo my pokonać jej nie możemy. A więc zobaczcie, to jest ta Boża realność w godzinie mroku i śmierci. Tam nie ma słońca, nie ma życia, więc ktoś musi się stać. I co za wielka nadzieja dla nas w Jezusie, który jest naszym życiem i naszym słońcem. Bo słońca tam już nie trzeba będzie, bo On będzie to nasze słońce. Wiecie, ludzie żyją w tej niewoli, lęku przed śmiercią, a my nie musimy. List do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 14 werset dalej powiada, że skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czyli parafrazując, ani diabeł, ani śmierć nie otrzymają żadnych praw przed twoje życie. Bez Boga niewiedza czyni głupca, a wiedza przynosi jedynie strach. Ale z Bogiem wiedza sprawia, że wiem, komu uwierzyłem. Wiem, dokąd zmierzam. Nie jestem gotowy, by żyć, prawdziwie żyć, dopóki boję się śmierci. Tego mnie nauczył Józef. Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas od tego strachu śmierci i piekła, ale nie tylko od strachu, ale i udziału w tym w ogóle. Dziecko Boże może uśmiechać się i planować w dniu swojej śmierci. Pomyślałem sobie, jaki to jest cud, że mnie Pan Bóg znalazł, że przyszedłem kiedyś do tego kościoła, że otoczyli mnie tu modlitwą ludzie i dzisiaj, kiedy świat mówi śmierć, to co do mnie mogę się uśmiechać i powiedzieć, guzik możesz. Możesz na chwilę mnie uciszyć. Możesz sprawić na chwilę, że zasuną mój kamień, ale nie muszę się martwić, kto mnie do tej dziury wsadzi. Bardziej się zatroszczyłem o to, kto mnie z niej wyciągnie. I wiem, kto ostatni nad grobem stanie. I wiem, kto wypowie słowa i będę żył na zawsze. A ty... To jest moja lekcja. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 22 werset. Zobaczmy do tego domu Józefa. A Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną ojca swego, a żył Józef 110 lat. I oglądał Józef prawnuki Efraima, a synowie Machira, syna Manasesa, urodzili się na kolanach Józefa. Patrząc na ten werset 23, starotestamentowym okiem, nie ma większego szczęścia dla starca w tamtych czasach, niż takie rzeczy przeżyć. I 24, i dalej. I rzekł Józef do braci swoich, ja wkrótce umrę. Lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiąg dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł. mając 110 lat, i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. I tak dotarliśmy do końca. Ale jest jeszcze o czym porozmyślać. Oto Nowy Testament tak komentuje życie Józefa. Mając na myśli do końca, powiedziałem do końca życia Józefa. A jednak może nie. Hebrajczyków 11:22, przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Wiara towarzyszyła mu w mrocznych i wspaniałych chwilach, które przyszły potem. Towarzyszyła mu wcześniej, kiedy był prowadzony, popychany. Towarzyszyła w Egipcie, gdy był kimś i teraz nadal jest realna i mocna w jego szczęśliwym domu. Musimy zawsze pamiętać, zawsze o tych niezmiennych i nienaruszalnych Bożych obietnicach. Jedną z ich cech jest to, że są nienaruszalne. Nie możesz mieć żadnego pokoju w godzinie śmierci, dopóki nie masz obietnic, których w dniu śmierci i poza śmierć będziesz mógł się uchwycić. Jako pastor wielokrotnie byłem świadkiem komentarzy lekarzy, którzy mówili o kimś z naszych ludzi, wierzących ludzi, którzy odchodzili i wskazywali wyraźnie na pewną różnicę. Opowiadali mi o ludziach, którzy z krzykiem, wrzaskiem, walką, jakimś straszliwym strachem czuli, że gasną, i opowiadali mi o wierzących ludziach, którzy otwierali swoje dłonie, chociaż siły odchodziły z ciała, ich ostatnie słowa były to ty, choć oczy były zamknięte. Ich nogi zdawały się gotowe, aby pobiec na czyjeś spotkanie, kto już gdzieś tam, po tamtej stronie na nich czekał. Dokładnie nawet znam i nazwisko osoby, która tak odchodziła. I lekarz był zadziwiony. To jest przez wiarę Józef powiedział: zabierzcie stąd kości moje. Przez wiarę. Żył, był kimś, wszystko było dobrze, był taką, byśmy w naszym współczesnym języku powiedzieli, szychą, takim kimś, taką miał pozycję w Egipcie, że właściwie przecież nie musiał się martwić, żeby powiedzieć, słuchajcie, tylko wiecie, jak umrę, to zatroszcie się, żeby mnie gdzieś nie wyrzucili. Nie? To nie o to chodziło w ogóle. Ta troska o jego kości nie polega na tym, że on się bał biedny, że go nie pochowają. Nie, człowiek na tym miejscu, gdzie on był, mógł wydać przed śmiercią zarządzenie o budowie piramidy. Mało tego, stać go było, żeby zbudować własną. Lub podziemny grobowiec. Stać go było, żeby korytarze owego grobu wyłożyć złotem. Stać go było. To nie o to mu chodziło. List do Rzymian, 10:17. Powiada takie słowa, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ponad 300 lat wcześniej Bóg dał obietnicę i to było dla niego pewne. Bóg dał obietnicę Abrahamowi 3 wieki wcześniej i ta obietnica brzmiała tak, a jest zapisana w 1 Mojżeszowej 15:13-14. I rzekł do Abrahama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami. A więc to jest zapowiedź Egiptu. I będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Jeszcze przecież tyle czasu do tego było. Wiara Józefa była oparta o niezachwiane i niezmienne Boże Słowo. Powiedziane to 300 lat wcześniej, a i przy śmierci Józefa też nie wypełniło się od razu, ale jeszcze trzeba było 400 czekać. Wiem, że gdzieś przede mną w czasie jest dzień. W twoim życiu też jest dzień. Czuję, że twoje serce bije, jesteś żywy dzisiaj tutaj, siedzisz sobie, ale jest dzień, o którym Bóg już wie. Jest przede mną dzień mojego spotkania ze śmiercią i twój dzień taki. I ty dojdziesz do ostatniego swego dnia. Czy chcesz uśmiechnąć się wtedy do śmierci? Jak jeden z tych kaznodziei móc powiedzieć, ty biedny sługo Boga Najwyższego, a ja się kiedyś tak ciebie bałem. Ten dzień jest. Słyszysz, jak oddychasz, czujesz? Kiedyś to serce się zatrzyma. Ten oddech stanie. Medycyna stwierdzi, umarł. A Jezus odpowie, głupoty gada. I medycyna będzie mieć rację co do tej rzeczywistości. Ale on będzie mieć rację co do każdej. Wiara to nie pozytywne wyznawanie czegoś. Wiara to nie optymistyczne odczucia. Wiara to nie pewność siebie. Wiara to nie życzenie wypowiedziane właściwymi słowami w szczęśliwy dzień. Wiara to nie nazwa denominacji, kościoła, w którym jestem, czy czegoś jeszcze. Czym jest ta niezwykła wiara, która w oczach świata jest żałosna, lecz ma taką chwałę nawet wiele lat po śmierci jej wyznawcy? Mamy definicję wiary w liście do Hebrajczyków. Gdybyś mi powiedział, daj mi najprostszą definicję wiary według twojego zrozumienia, powiedziałem tak, wiara to chodzić z Bogiem. Jeżeli czujesz, że przestałeś z Nim chodzić, to znaczy, że przestałeś wierzyć. Wiara to chodzić z Bogiem. Jeżeli czujesz dziś, że nie wierzysz, to znaczy, że gdzieś przestałeś chodzić z Bogiem. Wiara to chodzić z Bogiem. Wiara to otrzymać Słowo Boże i uwierzyć w nie nawet 100 lat przed tym, gdy wszyscy zobaczą, że to może się stać. Jak mówię, Hebrajczyków pięknie daje tą definicję. Hebrajczyków 11:1-2 na pamięć większość z was zna, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie, chlubne świadectwo. Tak jest. Bo czego się spodziewamy? O czym jesteśmy przeświadczeni? Nie na zasadzie, wiesz, może. Nie na zasadzie, no, prawdopodobnie, ale przeświadczenie, spodziewanie się. Spodziewać się, być przeświadczonym w Biblii oznacza pewność opartą na Słowie Bożym, nasze oczekiwanie na Jezusa, który będzie obok, gdy przejdziemy te drzwi, gdy wejdziemy w inną rzeczywistość, jest tym, czego się spodziewamy. I ja się spodziewam, że jak mi ten świat zgaśnie, to mi się jego świat i jego rzeczywistość zaświeci. Jest naszą błogosławioną nadzieją na jutro lub najbliższe lata. Nie jest jakimś może lub bardzo prawdopodobnie. Ja wiem, że Jezus nadchodzi i że On żyje. Sprawy, które pokazują jakość naszej wiary, to jeżeli na szybko chcesz zbadać, bo wiara to chodzenie z Bogiem, jeśli przestajesz wierzyć, przestajesz chodzić z Bogiem, najszybsze badanie wiary odbywa się na tym, jakie masz podejście do Słowa. Czy dzisiaj czytałeś Słowo Boże? I to nie jest zaczepne pytanie kaznodziejskie, czytałeś Słowo Boże? Nie, naprawdę pytam, masz w tym relację? Podejście do własnego nawrócenia, chrztu, wieczerzy pańskiej, rozeznania ciała Chrystusa i Jego przyjścia, to są fundamenty. Kościół ma to przeświadczenie i spodziewa się tego na długo przed tym, jak świat zobaczy, że to prawda. Kiedyś świat będzie mówił, że Kościół o tym mówił. Kościół widzi to dziś. Bo list do Tytusa mówi to tak ładnie, oczekując błogosławionej nadziei, Tytusa 2:13, i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tego się spodziewam, tego oczekuję. Bóg nigdy nie kłamie, dlatego w godzinę śmierci Józef mógł się uśmiechać. Miał nienaruszalne Boże obietnice i wiarę. Wiarę, która tego się spodziewała i na to oczekiwała. Wielu z was czytało książki, znacie jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii, że tak powiem, współczesnego kościoła. Tego kościoła nie z starożytności, ale początków XX wieku, Moody, D.L. Moody. Nie był człowiekiem wykształconym. Nikt go do bycia tym, kim stał się dla kościoła, w jakiś sposób nie szkolił. Wiele rzeczy potem przyszło, jeśli chodzi o te rzeczy, ale jako powołany człowiek potrząsał dwoma kontynentami dla Boga. Moody był człowiekiem wielkiej wiary. I zapytany został kiedyś przez ludzi na jednym ze spotkań takich pytania-odpowiedzi, gdy zadawali mu pytanie, pytany go doktorze Moody, skąd ty masz taką wiarę? Jak skąd to się bierze u ciebie, że D.L. Moody jest znany z takiej wiary? I on opowiedział wtedy taką historię, która dla mnie się też stała jakimś rodzajem klucza i uwolnienia. Opowiedział ludziom tak, pragnąłem zawsze wiary i czułem, że zawodzę, że mam mało wiary. A więc zacząłem się o wiarę modlić. I modliłem się, lecz nic się nie działo, a pomimo tego, że modliłem się o wiarę i mówiłem, Boże, daj wiary, dar wiary, moja wiara nie wzrastała, mówił Moody. Pewnego dnia, w zwykły dzień, powszedni dzień tygodnia, usiadłem i zacząłem czytać moją poranną lekturę Słowa Bożego i doszedłem do listu do Rzymian i zobaczyłem werset, który wszystko zmienił w tej sprawie. Przeczytałem wtedy, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. To był dzień, powiedział D.L. Moody, kiedy przestałem się modlić do Boga w tej sprawie i prosić Go o wiarę. Wziąłem Biblię i napełniłem nią swoją duszę, a Słowo Boże zgodnie z tą obietnicą wypełniło się i moja wiara zaczęła rosnąć i rosnąć i rosnąć. Bo właśnie z tego jest wiara. Czy chciałbym się uśmiechać, zadałem wcześniej pytanie, w godzinie śmierci? Czy chciałbym doświadczać Bożej obecności w godzinie śmierci? Nie mogę zapominać o tych niezachwianych Bożych obietnicach w takim razie. Pierwsza Mojżeszowa, 50:24. I rzekł Józef do braci swoich, ja wkrótce umrę. Lecz Bóg nawiedzi was łaskawy i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiąg dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bóg Abrahamowi przysiąg. A jeśli choćby jedna obietnica okazała się fałszywa, Bóg nie byłby tym, za kogo się podaje, utraciłby swój charakter, atrybuty i w ogóle. Ale Bóg nie jest kłamcą i Bóg nie kłamie, nigdy nie może. Co oznacza? Dla nas to wszystko. Dlaczego to czytamy? Jak mamy to przyjąć? Jak odpocząć w tych niezachwianych obietnicach, abyśmy mogli w te dziwne dni żyć? Jak niezwykłym może być w tych dniach, gdy wszystko się wali, gdy w wiadomościach słyszymy, że nic nie jest pewne, gdy na stanowiska, gdzie spodziewalibyśmy się mądrych ludzi, zaczyna ich brakować, gdzie mądre opinie na temat tego, co się dzieje na świecie, są praktycznie już nie do odnalezienia. Jakże żyć? Jak spoglądać w przyszłość? Gdy nic nie jest pewne, jakże móc składać świadectwo o odpoczynku w Bożej prawdzie? Właśnie wierząc w Bożą obietnicę, bo obietnica bez mocy jej wykonania nic nie oznacza. Józef mówił, że Bóg łaskawie was nawiedzi. Bez cienia wątpliwości. Józef nie mówił, wiecie, jeśli, wiecie, gdyby co, to tak jakby co, to bądźcie gotowi. Nie, Bóg łaskawie was nawiedzi, bo obiecał. Bez cienia wątpliwości. On ma moc wypełnić to, co obiecał. Ma moc stawić nas w stanie, na który nas nie stać. Jak mówi Słowo Boże, że On jest mocen stawić nas nieskalanych i czystych przed obliczem swojej chwały. Amen. Pobudka. Jesteście? Jeszcze? Wiara nie jest czymś potrząsanym przez okoliczności. Józefowi nawet godzina śmierci nie była przeszkodą. On nie mówił, że mu wszystko jedno, ale to nie była przeszkoda. Jeśli mam w mojej wierze, w moim chrześcijaństwie coś, co jest potrząsane okolicznościami, to nie mogę tego nazwać wiarą. Wszystkie okoliczności wskazywały, że nie ma powodu do opuszczenia Egiptu. A jednak on mówił, to się stanie. Jak już powiedziałem, Józef mógł zbudować sobie piramidę, tak jak faraonowie. Mógł sobie grobowiec wielki postawić i pomnik. W Egipcie było mu dobrze. To było Boże miejsce. Mógł powiedzieć, słuchajcie, na 100% Bóg mnie tu postawił. Więc nie ma w ogóle co mówić. Ale on znał Boże Słowo. Przyjdzie dzień. To Pan ukrył go w Egipcie, ale on wiedział. Józef był drugim po faraonie. Mieli tam dobre i lekkie życie, nie było głodu, ich pozycja była uprzywilejowana. Jak dobrze żyło się wielu ludziom w tamtych czasach. Ale Józef im zapowiadał, przyjdą zmiany. Przyjdzie dzień, miejcie gotowe moje kości, moje szczątki. Bo przyjdzie nam z tego pewnego dnia stąd iść. Przyjdzie dzień wielkiego wymarszu. Wiecie, popatrzcie nawet na nasze czasy, jak dobrze żyło się wielu ludziom w XX wieku. Nie spodziewali się, że Słowo Boże zacznie się wypełniać końcem XX wieku i początkiem XXI, co się będzie działo. Kiedy początkiem XXI wieku, w 2001 roku oglądaliśmy transmisję, jak runęły dwie wieże World Trading Center. Wydawało się, że już nic gorszego przez następne 100 lat się nie stanie. Dzisiaj się nam przestało wydawać. Widzimy, że to było tylko intro. Pośród tej burzy kpin niewiary. Wielu zasnęło z Panem, ale oni wiedzieli, że nadchodzi jeszcze dzień, kiedy śmierci już nie będzie ani łez, ani smutku, ani narzekania. Wielu mówiło do Boga, choć nic nie mieli, że nic oprócz Niego im nie trzeba. Gdy powstaną, zobaczą, jak wiele się zmieniło. Wiara działa bez względu na okoliczności. Twoja wiara nie działa w okolicznościach. Twoja wiara działa przez relację z Bogiem. Nie bierzmy żadnej Bożej obietnicy, by ją powtarzać z maleńkim kawałeczkiem naszego życia, które mamy w ręku przez ile? 70 lat, coś trochę więcej potem? Boże obietnice są niezachwiane. Wobec ludzkich przyczyn i argumentów, wobec wielkich królestw i imperiów, które przemijają. Boże obietnice są niezachwiane, emocje są nieistotne, gdy chodzi o Słowo Boże. Ono zawsze ma rację i jest prawdziwe, bez względu na to, co czuję. Uczucia przychodzą, potem odchodzą. Uczucia są chorągiewką tej rzeczywistości. Wiara jest sztandarem tamtej. Nasze emocje to najbardziej zmienna chorągiewka na wietrze, część naszej natury. Zbawienie jest najgłębszym dziełem w naszym życiu, które nie na tym polega. Bóg nie ma nic wspólnego z chorągiewką na wietrze. To nie z tym, który wiatrom mówi, którędy wiać. On mówi o skale, nie chorągiewce. Biblia nie ma wiele do powiedzenia o tym, co czujemy, ale wiele o tym, w co wierzymy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Ja chcę żyć, chcę usłyszeć i kocham Jezusa, a ty? To jest mój Pan. Nie kto słucha swoich tam, wiecie, emocji, poglądów i wierzy im, ale Słowa Bożego. Niech nawet tymi emocjami ono zarządza. Ja umrę, a wraz ze mną to, na czym się tyle razy opierałem, moje uczucie, emocje i racjonalność. Śmiechu warte. To Bóg podniesie mnie ze śmierci i choćby mi umarł, żyć będę. Ludzie umierają na różne sposoby. Ale jest jedno zmartwychwstanie, jest Nim Jezus Chrystus, Syn Boży. Obietnica, której trzymał się Józef, miała 300 lat. Ciągle nie było widać powodu, by wychodzić z Egiptu, kiedy powiedział te słowa. Pozostało jeszcze 100 lat, cały wiek, by było powoli widać, czym żył i o czym pamiętał na łożu śmierci. Jak mówię, 400 lat działało w czasie. Wiara może i potrafi czekać. Potrafi iść przez dni, jakby wszystko nie miało sensu. Iść przez pośmiewisko i czasy, gdy wygląda jak nie z tej ziemi. Bo jest. Nawet wtedy, gdy wygląda jak niepotrzebna. Wiara w Niego to przetrwa. Księga Habakuka mówi takie przepiękne, prorocze przesłanie. Habakuka 2:3-4. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się oto człowiek niesprawiedliwy, nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy. Z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. Dziś ostatnia część mojego studium o Józefie. Ostatnia myśl, którą chcę, byśmy zobaczyli. Wiecie, kiedy pierwszy raz dokładnie przestudiowałem jego życie, pokochałem go. Jest dla mnie wielkim świadectwem. I moje ostatnie pytanie, retoryczne, kaznodziejskie, ale też niezwykle spontaniczne. Czy wiara Józefa miała nagrodę? Przyszły dni, gdy Józef zamknął swe oczy. Biblia mówi wyraźnie, Józef umarł. Druga księga Mojżeszowa, 13:19 mówi, Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. Kiedy Izrael był gotowy, by wyruszyć z Egiptu, załadowali kości Józefa i szły te szczątki jego z nimi. Księga Jozuego mówi nam w 24 rozdziale, również kości Józefa, które synowie izraelscy sprowadzili z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub za 100 kesetów od synów Hamora, ojca Sychema. Należało ono jako dziedziczna posiadłość do synów Józefa. Mojżesz transportował jego kości przez gorący piach na Synaju. Józef przeniósł jego szczątki przez Jordan. Jozue został pogrzebany tam, gdzie Abraham. Józef miał wiarę, że to się stanie i to się działo tak, jak powiedział. Bo zawsze, kiedy Bóg coś powie, tak się dzieje. I nasuwa nam się ciągle jedno pytanie, na które chcemy znać odpowiedź. Dlaczego Józef powiedział, zabierzcie moje kości z sobą? Dlaczego było to dla niego tak ważne po tym wszystkim, co przeżył z Bogiem? Józef chciał być częścią tego, co czynił Bóg. On nie był materialistą, choć miał bogactwo. Władcy Egiptu, jak już wspomniałem nieraz, budowali sobie piramidy i pomniki na swoją cześć. Miałby może swój pomnik i ogromną figurę, którą 100 lat potem z nienawiścią inni Egipcjanie zwaliliby. Kto wie, nie wiem. Ale on chciał być częścią innego planu, mieć inny pomnik i spoczywać w innej ziemi. Józef miał lepszy pomnik, pomnik wiary. Józef chciał być częścią tego, co czynił Bóg. Cały sukces Egiptu nic dla niego nie znaczył wobec obietnicy, że Bóg będzie działał i ten naród pójdzie dalej. On wiedział, że Bóg nie zakończył swojego dzieła. Gdy zamykały się jego oczy, była jeszcze obietnica. Ona również dotyczy ciebie i mnie. Daniel wyraża tą obietnicę na progu wieczności takimi słowami. Księga Daniela 12:2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Józef będzie częścią tego pięknego, o czym śpiewamy, kiedy Boży dzień zaświta. A Boży dzień zaświta. Co Jezus nam powiedział? W Jana 5. Nie dziwcie się temu, gdy nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd, powiedział Pan Jezus. Kończąc, gdy składali go do ziemi, powiem wam, jak sobie wyobrażam ten długi w czasie pogrzeb Józefa. Gdy składali go do ziemi, tam leżały szczęśliwe kości. To był taki pogrzeb, że gdyby nieboszczyk mógł, to by się uśmiechał. To był taki pogrzeb, że gdyby kości mogły, to by się śmiały. Gdyby kości mogły, to by śpiewały. Józef wiedział, że pewnego dnia zabrzmi głos. Głos tego samego ukochanego, który słyszał w wilgotnym więzieniu. Poznał ten głos w życowej drodze przez więzienia i królewskie pałace i wiedział, że ten głos znów zabrzmi. Pewnego dnia, o tak, pewnego dnia najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu porwani, będziemy w górę do Pana i tak już zawsze z Nim będziemy. Jakby nie patrzeć, W żadnym wymiarze rzeczywistości ziemskiej, niebiańskiej śmierć nie wygrywa. Jeśli znasz Pana, jeśli czytasz te nienaruszalne obietnice, widząc wszechmoc Bożą, doświadczysz pokoju w dniu śmierci i ciemności. Niewysłowiony pokój, kiedy Jezus jest blisko. Za każdym razem, gdy widzieli tę trumnę, przypominała im, co dla nich zrobił. Czy ten grobowiec, powinienem powiedzieć, przypominał o tym, że życie jest krótkie, a wieczność nawet nie jest długa, wieczność jest wieczna. Gdy żyli w dniach dobrobytu, przypominała, że pewnego dnia wszystko muszą zostawić i odejść, bo tak zwiastowało im życie Józefa. Gdy żyli w dniach biedy i smutku, przypominała, że przyjdą lepsze. Zawsze na pogrzebie, gdy widzę trumnę, przypomina mi coś dla mnie i tych, co żyją, że dzisiaj, że ciągle jest dzień zbawienia. I złożyli jego szczątki, wiedzieli gdzie. Przyszedł pierwszy dzień, drugi dzień. Najpierw było to świadectwo i opowiadano o nim. Potem były to opowieści starców. Potem niektórzy zaczęli uważać, że to legenda. Potem byli i tacy, co się zastanawiali, czy to się kiedykolwiek stanie. Nad głowami Żydów świszczał bat i budowali kolejne egipskie budowle gnębieni. Ich dzieci były mordowane i wydawało się, że znikąd nie nadejdzie pomoc. Ale pewnego dnia pojawił się człowiek z wielką drewnianą laską w dłoni, w pasterskich szatach, przygotowany przez 40 lat na pustyni, który zmierzał w kierunku pałacu Faraona z żądaniem: wypuść naród mój. Jakiś czas potem, kiedy przeszły przez tą ziemię wszystkie plagi, naród Boży wyszedł prowadzony przez swojego Pana i ruszył do ziemi obiecanej. Bóg dotrzymał swojego słowa. Zabrali szczątki Józefa. Bóg nie zawiedzie cię w niczym, w niczym, w niczym. Oddaj serce Jezusowi, a wtedy możesz uśmiechać się do śmierci. A stare sprawy w Egipcie przykrył piach. I to już koniec mojej opowieści o Józefie. Dziękuję, przyjaciele, że wysłuchaliście mnie. Błogosławię was. Zostańcie z Panem. Amen.